Odkrywam, że życie jest piękne i czuję się wolna. Niebo rozpościera się zarówno we mnie, jak i nade mną. Wierzę w Boga i wierzę w ludzi. Abba Włodek przeczytał na głos kilka zdań. Autorką ich była Ety Hilsum. Przy okazji wiosennych porządków znajdował w swojej leśnej chatce sporo ciekawych książek, o których prawie zapomniał. Te wiosenne porządki to tylko tak umownie można było nazwać wiosennymi, bo przecież i w Konigordku koło Rytla pogoda była jeszcze zimowa. -500 stopni. Zimno! Cóż było robić? Siedzieć, palić w kominku, książki czytać, pożerać zapasy zimowe. Kompot z truskawek, jaki dobry! I czekać wiosny. Włodek przypomniał sobie okoliczności, w których wpadła mu w ręce książka o Ety Hilsum. A zaczęło się wszystko podczas pewnej pielgrzymki do Rzymu. Zakończyła się celebracja liturgii słowa, którą grupa pielgrzymkowa sprawowała w gościnnych progach jednego z rzymskich kościołów. Włodek miał jeszcze w głowie tę scenę. Był listopad. Ludzie wychodzą przed kościół, gaworzą, gadają, nacieszyć się sobą nie mogą, mimo tego, że się widzieli ostatni raz 3 minuty temu. Ciepło, w Rzymie jeszcze prawie lato. Jedna grupka osób cieszy się maluchami, które co dopiero przyszły na świat, zaglądają im w łóżki, robią dziwne miny i całe szczęście, że dzieci śpią i nie widzą tych przedziwnych prób aktorskich, bo zaczęłyby płakać od tych wszystkich jaki piękny, jaki ładny, buci. W drugim końcu parkingu dyskusja o połamanych nogach, o urwanych więzadłach, bo przedwczoraj w grupie zdarzyło się skręcenie kostki. Przy wychodzeniu z Bazyliki Świętego Pawła za murami pani Helenka sobie nóżkę zwichnęła. Ktoś mówi, że trzeba to będzie niedługo zacząć notować i jakiś pamiętnik złamań, urwań i zwichnięć pielgrzymkowych założyć. Na to jedna z dziewczyn, słysząc słowo pamiętnik, mówi: żaden mężczyzna nie jest w stanie napisać pamiętnika. Nie umiecie. Ale przecież są tacy, co piszą. Piszą. Wypełniają strony osobami, datami i wydarzeniami. Od co? Sucha informacja. Serca nie widać, serca wam nie widać. Dziennik pokładowy to jedyne, co wam wyjdzie, ale nie pamiętnik. A taki na przykład Louis? Jemu też nie wyszło? Zapytał ktoś. Jak opisywał to, co przeżywał po śmierci Joy, to mu nie wyszło? Pamiętnika nie napisał? Włodek przypomniał sobie w głowie tę scenę. Pamiętał, że potem w autobusie kontynuował jeszcze dyskusję na temat męskiej niezdolności do pisania pamiętników ze swoją koleżanką, Basią Trzpiot-Górecką z Rytla. Uczyła WF-u w podstawówce w Chojnicach, a w drodze do pracy pożerała tony książek. I pewnego dnia, już po pielgrzymce, podczas porannego joggingu, przybiegła do niego do chatki w Konigurtku i dała mu książkę. Masz! Co to jest? Masz, poczytaj sobie. Kobieta to napisała. Pamiętnik, prawdziwy pamiętnik, a nie dziennik pokładowy. Zresztą ja nawet nie wiem, czy wy jesteście w stanie to przeczytać. Kto? My. Mężczyźni. Mężczyźni. Domyślam się, że dla was przebrnąć przez dzieje duszy świętej Tereski albo przez dzienniczek świętej Faustyny to jest pokuta lepsza niż pielgrzymka na kolanach do Santiago de Compostela. No, przy dziejach duszy poddałem się za pierwszym razem, przyznał Włodek. Za drugim podejściem było już nieco lepiej. A nie mówiłam? Nie dość, że nie jesteście w stanie na pamiętnika napisać, to nawet nie jesteście w stanie żadnego napisanego przez kobietę przeczytać. A nawet jak wam się będzie wydawało, że przeczytaliście, to będzie wam się tylko tak wydawało. I Basia pobiegła dalej. A Włodek został z książką. Teraz przypomniał sobie kilka lat po tym wydarzeniu, że lektura go wówczas wciągnęła. Wciągnęła go lektura pamiętników Ety Hilsum. Włodek przypomniał sobie co nieco, że Ety to postać arcyciekawa. Postać stojąca na progu, pomiędzy. Kobieta uciekająca wszelkim możliwym definicjom. Przyszła na świat w roku 1914 w Middelburgu, a umiera w listopadzie 1943 roku w Auschwitz. Przychodzi na świat w rodzinie żydowskiej, która nie prowadzi jednak uporządkowanego życia religijnego. Nie praktykuje. Jej ulubionymi lekturami staną się zatem Ewangelia według świętego Mateusza, wyznania świętego Augustyna, studiuje filologię, uczy rosyjskiego. Dostojewski staje się częścią jej intelektualnego świata. Podobnie jak Rilke. Jej życie pełne jest mężczyzn. Kocha, jest zakochana, rzuca w te relacje całą siebie. Z duszą i ciałem. Z namiętnością. A jednocześnie pełna jest jakiejś niewypowiedzianej tęsknoty za miłością jeszcze większą. I idąc za świętym Augustynem, odnajduje, że to wewnątrz, w sercu, znajduje się największe źródło szczęścia. Przeczuwa, że jej życie może się skończyć w każdej chwili. Dobrze wie, co się dzieje w Auschwitz. Jednocześnie to życie, które jest, jak napisze, nieskończenie bogate w różne odcienie i nie może być zatem ani uproszczone, ani uwięzione, to życie kocha. I zachwycają ją najmniejsze nawet przejawy piękna. Kiedy zostaje aresztowana, w obozie przejściowym w Westerbrock znajdzie w sobie tyle światła, żeby napisać w jednym z listów. Chciałam tylko powiedzieć, pisze Etty, nędza, której tutaj doświadczamy, jest naprawdę przerażająca. A jednak późnym wieczorem, kiedy dzień zachodzi, zdarza się, że spaceruję wzdłuż płotów z drutu kolczastego i wówczas z mojego serca unosi się głos. Nie mogę go powstrzymać. Nic za to nie mogę, po prostu tak jest i już. A zatem głos jakiś wewnętrzny, który mówi: życie to jest sprawa niesamowita i wielka. Później trzeba będzie nam stworzyć świat kompletnie od nowa. Włodek pomyślał, że to wielka szkoda, że nie wiemy nic o ostatnich dniach, jakie przeżyła na ziemi. Włodek ocknął się ze wspomnień i uświadomił sobie, że nadal trzyma w rękach książkę. Co więcej, dopiero teraz uświadomił sobie, że będzie musiał oddać tę książkę. Po tylu latach! Basia Trzpiot Górecka się nie obrazi, on zrobi sobie spacer. Nałożył na głowę włochatą czapkę i wyszedł z chatki. Śnieg wesoło zaskrzypiał. Włodek szedł i myślał sobie, że coś z tej lektury nadal po latach w nim żyje. Etty w którymś momencie dzieli się intuicją, że życie jest po to, żeby pomagać Bogu, żeby pytać, jak możemy Mu pomóc. Najczęściej myślimy odwrotnie. Zaczynamy każdą modlitwę od listy próśb, od listy życzeń, skarg, wniosków i zażaleń. Włodek pamiętał, że to chyba od Etty nauczył się, że czasami warto zacząć modlitwę od zapytania Pana Boga, jak się czuje. Spojrzał w prawo, w lewo. Otaczał go las. Połamane drzewa przypominały o zeszłorocznym huraganie. Spojrzał w niebo i zapytał Pana Boga: co u ciebie? Jak tam? Co tam u was w niebie słychać? Kiedy wpadniecie na kawę?